Rozdział 24. Przydatni sojusznicy. Wygląd słonecznego domu odpowiadał jego nazwie. Ciepłe światło słoneczne zalewało ogród i ruiny, sprawiając, że wielobarwne kwiaty rozbłyskiwały w morzu zielonej roślinności. Skellin oczekiwał Czerego w tej samej altanie, w której spotkali się poprzednim razem, a jego ochroniarz stał w pobliżu. Gol zatrzymał się przed altaną, zachowując taką samą odległość jak tamten strażnik. Czery ruszył dalej. Miał ochotę obrócić się i spojrzeć za siebie, ale nie z powodu swojego przyjaciela i ochroniarza. Jak zwykle rozstawił kilku ze swoich ludzi, którzy mieli iść za nim i obserwować, gotowi ruszyć z pomocą, gdyby ich potrzebował, albo też ostrzec go przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Nazwał ich Gwardią Cieni. Tym razem jednak wśród znajomych twarzy była też nowa – Eni. Uczyła się szybko. Była szybka i zwinna i niekiedy trochę lekkomyślna. Okazało się, że ryzyko podejmowała najczęściej nie z głupoty, ale z niewiedzy, a rady jego i Gola przyjmowała z pokrzepiającym entuzjazmem i polotem. Umieszczając ją wśród obserwatorów, mógł w najbezpieczniejszy sposób dać jej odczuć, że wykonuje pracę, o którą prosiła, przy czym nie ryzykował wyjawienia jej tożsamości, ani też nie narażał jej na prawdziwe niebezpieczeństwo. Niemniej ulice, którymi się poruszali, nigdy nie były całkowicie bezpieczne, a Czery stale się martwił, że jakiś głupi rzezimieszek mógłby próbować ją napaść, co doprowadziłoby do bójki. Kiedy Czery dotarł do altanki, Skellin podniósł się na jego powitanie. – Co masz mi do powiedzenia, przyjacielu? – zapytał. – Słyszałem pewne pogłoski. Opowieść o handlarzu Gnilem i jego cudzoziemskiej pomocnicy sprawiła, że na egzotycznej twarzy Skellina pojawiły się zmarszczki zadumy. Czery skłamał w kwestii źródła informacji, mówiąc, że była to praczka, która podsłuchała rozmowę. Lepiej, żeby imię Eni nie padło. – To było wszystko, co powiedział Skellin. Wyglądał na niezadowolonego, może wręcz zagniewanego. Poinformowałem ponadto moją znajomą, że chciałbyś się z nią spotkać, dodał Czery. Zgodziła się. Twarz Skellina rozjaśniła się nieco i złodziej wyprostował się. Naprawdę? Zatarł ręce z uśmiechem. No, to jest coś, czego nie będę mógł się doczekać. A jeśli chodzi o twoje raczej złe wieści, przyjrzę się temu. Westchnął. Nie wygląda to dobrze, co? Najpierw widzi się ją na moim terenie, a teraz pracuje dla moich handlarzy Gnilem. Chyba, że są to handlarze Gnilem należący do kogoś innego. Usta drugiego złodzieja wygięły się w krzywy uśmiech. Wtedy wieści byłyby jeszcze gorsze. Dam ci znać, jeśli się czegokolwiek dowiem. W jego głosie zabrzmiała harda nuta, niemal groźby. Czegoś takiego bym się spodziewał po człowieku o jego władzy i profesji, pomyślał Czery. Potaknął. Wymienili uprzejme pożegnania i rozeszli się w przeciwnych kierunkach. Jak na wysiłek, który muszę włożyć w dostanie się tutaj, te spotkania trwają zawsze za krótko. Ale siedzenie i niezobowiązująca rozmowa ze Skellinem też by mi się nie uśmiechała. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że ciągle czekam, kiedy zacznie usiłować namówić mnie na handel Gnilem. Gol dołączył do niego i ruszyli w miasto. Zostawili słoneczny dom kilka ulic za sobą, kiedy z bramy wysunęła się postać i zbliżyła się do nich. Czery zesztywniał, po czym rozluźnił się, rozpoznając Eni. Napiął mięśnie ponownie, uświadamiając sobie, że nie usłuchała poleceń. Nie miała się do niego zbliżać, dopóki nie znajdą się na powrót w kryjówce. Może chce mnie przed czymś ostrzec. Eni ukłoniła mu się uprzejmie z poważną miną, po czym zrównała z nim krok. A więc odezwała się cicho. Masz dobre powody do współpracy z królem Gnilu?
Czery rzucił jej rozbawione spojrzenie.
Kto go tak nazywa? Pół miasta, odparła. Które pół? Niższe. Ja jestem z niższej połowy, więc czemu tego nie słyszałem? Wzruszyła ramionami. Jesteś stary i nie na czasie. No, więc masz dobry powód? Tak. Przez chwilę szli w milczeniu. Bo ja go nienawidzę, powiedziała nagle. Och, a niby dlaczego? W mieście nie było Gnilu, zanim on się pojawił. Cherry zrobił kwaśną minę. Gdyby on tego nie sprowadził, zrobiłby to ktoś inny. Rzuciła mu ponure spojrzenie. Dlaczego ty go nie sprzedajesz? Mam swoje zasady. Nie są bardzo rygorystyczne, ale... Czego się spodziewać? Jestem złodziejem. Między tym, co robisz ty i tym, co on robi, są wielkie różnice. Nie masz pojęcia, co ja robię. Prawda? Zachmurzyła się. I wcale mi nie spieszno, żeby się dowiedzieć. Ale dlaczego nie handlujesz Gnilem? Wzruszył ramionami. Gnil czyni ludzi nieodpowiedzialnymi. Kiedy przestaje im zależeć na zarabianiu na życie, nie chcą pożyczek. Jeśli nie są w stanie pracować, nie spłacają pożyczek. Jeśli zbankrutują, nie będą niczego kupować. A jeśli umrą, nikomu się już nie przydadzą. Gnil nie sprzyja interesom, chyba że sam jest interesem. I gdyby był podobnie szkodliwy jak spyl, handlowałbym nim. Eni potaknęła i westchnęła głęboko. Pewnie, że czyni ludzi nieodpowiedzialnymi. Był taki. Miałam przyjaciela. Pracowaliśmy razem, chodziliśmy, no... Robiliśmy dużo rzeczy razem. Ten przyjaciel pomógł mi, kiedy kazałeś mi się ukrywać. Ale zaczęło nam brakować pieniędzy o wiele za szybko. Wiedziałam, że on zażywa Gnil, ale tylko tyle, żeby się rozluźniać i dobrze zasypiać. Kiedy narkotyk się skończył, mój przyjaciel poszedł, żeby kupić więcej. Byłam w sąsiedztwie, rozmawiając z żoną sąsiada, więc nie widział mnie, gdy wrócił. Z dwoma rzezimieszkami. Słyszałam, jak rozmawiali. Mój tak zwany przyjaciel chciał mnie sprzedać. Cherry zaklął. Wiedział, gdzie się ukrywałaś? Tak. Więc ci zbóje też wiedzieli. Tak myślę. Cherry zerknął na Gola. Zapewne chcieli sprzedać Eni komuś lepiej ustawionemu, żeby użyć jej przeciwko tobie, powiedział wielkolud. Jej chłopak pewnie chciał tylko szybkich pieniędzy. A zatem są w mieście dwaj zbóje, którzy wiedzą za dużo, powiedział Cherry, po czym zwrócił się do Eni. Chciałabyś, żeby ten twój były przyjaciel zginął? Rzuciła mu ostre spojrzenie. Nie, uśmiechnął się. A będziesz miała coś przeciwko, jeśli każę sprzątnąć tamtych dwóch? Zrobiła wielkie oczy, po czym je zmrużyła. Nie, to dobrze, bo kazałbym ich zabić niezależnie od twojej opinii. Ale wolałbym mieć pewność, że dorwę tych właściwych, a tobie będzie najłatwiej ich wyhaczyć. Przytaknęła, po czym spojrzała na niego spode łba. Wiesz co, nikt już nie posługuje się tym starym slamsowym żargonem. Wyhaczyć jest przestarzałe. Jestem staroświecki. Skręcili w szerszą ulicę, na której było pełno powozów, ludzi i hałasu. Cherry zniżył głos. Dla twojej wiedzy, powodem dzisiejszego spotkania było znalezienie osoby, przed którą się ukrywałaś. Eni przerwała na moment obserwację ulicy i wbiła wzrok w Cherry'ego. To chyba dobry powód, żeby rozmawiać z królem Gnilu. Mogę być przy tym, jak wykończysz mordercę? Nie. Dlaczego? Bo ja jej nie wykończę. Wątpię, czy miałbym jakiekolwiek szanse. To kobieta? Czemu nie możesz jej zabić? Posłała mu kolejne szybkie spojrzenie, tym razem pełne zakłopotania. Cherry zaśmiał się krótko. Nie martw się. Wyjaśnię ci w odpowiednim czasie. Założę się, że Regin chciałby tu być, pomyślała Sonea, kiedy młoda uzdrowicielka została poprowadzona przez Radę Gildii. Kobieta nie należała do tej grupy uzdrowicieli, którzy pracowali w lecznicach, więc Sonea nie znała jej dobrze. Mistrzyni Winara wyjaśniła, że pochodziła ona z jednego z mniej wpływowych domów miasta. Młodsza córka wysłana do Gildii, żeby zyskać pozycję, a także leczyć za darmo rodzinę. Ktoś podsłuchał, że uzdrowicielka opowiada, jak pomogła magią przemytnikowi, a kiedy starszyzna dowiedziała się o tym, wezwała ją na przesłuchanie. Krążyły pogłoski, że przemytnik był jej kuzynem. Było to pierwsze oskarżenie na podstawie nowego przepisu dotyczącego współpracy magów z przestępcami. Ciekawe, jak starsi magowie sobie z tym poradzą. Regina na pewno zżera ciekawość, co postanowimy. Dziś wieczorem pewnie złoży mi wizytę, żeby poznać szczegóły. Uświadomiła sobie, że wcale nie martwi jej ta perspektywa. Mimo że wciąż nie potrafiła się całkowicie rozluźnić w towarzystwie Regina, wydawał się naprawdę zainteresowany nowym przepisem i tym, jak wpływał on na dobro magów. No i oczywiście zależało mu na znalezieniu dzikiej. Ale nie gadał o tym w nieskończoność, co było przywarą niektórych magów, no i nigdy nie nadużywał gościnności. Ponieważ jest człowiekiem, który woli działać niż narzekać. Zatkało ją. Czyżby właśnie znalazła jakąś cechę Regina, którą uznała za godną podziwu? Nie, z pewnością nie. O dzikiej nie było nowych wieści. Przez większość nocy Sonea pracowała w tej samej lecznicy po północnej stronie, wiedząc, że wysłannikowi Czerego będzie najłatwiej ją tam znaleźć. Odkąd jednak Czery osobiście ją odwiedził, żeby oznajmić, że włącza w poszukiwania drugiego złodzieja, nie było nowych wieści. Administrator Osen zwrócił się do starszych magów. Mistrzyni Talie została oskarżona o złamanie nowego przepisu, zabraniającego magom zaangażowania w działalność przestępczą i czerpania z niej zysków, oznajmił. Mamy ustalić, czy to oskarżenie jest prawdziwe, a jeśli tak, postanowić o karze. Zwrócił się do pary magów stojących z boku. Wzywam mistrza Javena na świadka. Na środek wystąpił jeden z tamtej dwójki, uzdrowiciel w średnim wieku. Widać było po jego posępnej minie i sposobie, w jaki unikał spoglądania na mistrzynię Talię, że nie czuł się dobrze zmuszony przemawiać przeciwko niej. Opowiedz nam proszę, co słyszałeś, powiedział Osen. Mężczyzna przytaknął. Kilka wieczorów temu brałem lekarstwa z magazynu i usłyszałem głosy na drugim końcu pomieszczenia. Jeden z nich należał do mistrzyni Talie. Słyszałem, jak całkiem wyraźnie mówiła, że to, co znajdowało się w niektórych skrzynkach, nie było legalne. Cóż, przyciągnęło to moją uwagę, więc zatrzymałem się, żeby posłuchać dalej. Mówiła jeszcze, że nie chciała wiedzieć, co zawierały, że przeniosła je, uleczyła człowieka i poszła do domu. Zmarszczka na jego czole pogłębiła się. I że ktoś musiał być głupi, żeby myśleć, że coś tak wielkiego i ciężkiego może przenieść jeden człowiek. Co wtedy zrobiłeś? Spytał Osen. Javen skrzywił się. Wyszedłem i wróciłem do pracy. Potrzebowałem czasu, żeby to przemyśleć. Kilka godzin później postanowiłem opowiedzieć mistrzyni Winarze o tym, co podsłuchałem. To wszystko, co słyszałeś? Tak. W takim razie możesz na razie usiąść. Kiedy mag wrócił na swoje miejsce, Osen zwrócił się do młodej uzdrowicielki. Mistrzyni Talie, wystąp na środek. Usłuchała. Miała zaciśnięte usta i czoło przecięte zmarszczką. Wyjaśnij nam proszę to, co słyszał mistrz Javen. Talie wzięła głęboki wdech i wypuściła powietrze z płuc, zanim odpowiedziała. Dobrze to opisał, powiedziała. Przeniosłam skrzynię, która prawdopodobnie była pełna nielegalnego towaru, aczkolwiek nie jestem tego pewna. Kiedy mistrz Javen podsłuchiwał, martwiłam się, że to może oznaczać złamanie przepisu i pytałam przyjaciółkę, co o tym myśli. W jaki sposób znalazłaś się w sytuacji, w której mogłaś zadawać sobie pytanie o legalność swoich działań? Wbiła wzrok w podłogę. Zostałam oszukana. To znaczy, nie oszukana, ale miałam wrażenie, że nie mogę odmówić. Urwała, potrząsając głową. Chodzi mi o to, że ktoś, kogo wolałabym nie znać, zabrał mnie w to miejsce, gdzie były skrzynie, mówiąc, że jakiś człowiek został ranny i potrzebuje mojej pomocy. Właściwie nie kłamał. Jedna ze skrzyń spadła na człowieka, miażdżąc mu kość udową. Musiałam zdjąć z niego skrzynię, żeby go uleczyć. A kiedy z tym skończyłam, odprowadzili mnie do domu. W Sonei obudziło się współczucie. Ta młoda kobieta nie mogła przecież zostawić rannego w takiej sytuacji. Nie powinna była wprawdzie nigdzie iść z przemytnikiem, ale nie poproszono jej o zrobienie czegokolwiek niezgodnego z prawem. O ile jednak leczenie nie jest działalnością przestępczą, przenoszenie skrzyni z nielegalnym towarem może być za takową uznane. A więc tylko podniosłaś skrzynię i uleczyłaś człowieka, zapytał Osen. Tak. I nie wiesz na pewno, czy znajdujący się w środku towar był nielegalny. Skrzywiła się i pokręciła przecząco głową. Nie. Czy otrzymałaś wynagrodzenie za udzieloną pomoc? On usiłował mi coś dać, ale odmówiłam. To wszystko, co masz nam do powiedzenia? Zamilkła, rzucając powątpiewające spojrzenia na mistrzynię Winare. I tak bym uleczyła tego człowieka i zdjęła z niego skrzynię. Nie mogłam go tak zostawić. Osen skinął głową i zwrócił się do starszych magów. Czy ktoś ma pytania do mistrzyni Talie albo mistrza Javena? Ja mam pytanie do mistrzyni Talie, odezwał się mistrz Garel. Czy ten człowiek prosił cię kiedykolwiek wcześniej o przysługi? Nie. Co cię więc z nim łączy? Talie spojrzała na Osena, zagryzając wargę. On pracował dla mojej rodziny i wyświadczał jej przysługi, ale to było wiele lat temu, jeszcze zanim się okazało, że jest zamieszany w cokolwiek niezgodnego z prawem. Potrafiłabyś zaprowadzić kogoś w to miejsce, gdzie przechowywano nielegalny towar? Nie. Okna powozu były zasłonięte. Kiedy przyjechaliśmy, powóz stał w wielkim pomieszczeniu. A poza tym, gdybym nawet wiedziała, gdzie to było, wątpię, żeby towar nadal tam był. Sonea uśmiechnęła się na te słowa. Młoda uzdrowicielka miała prawdopodobnie rację. Ale mówiąc to, przyznała, że wie o przemycie więcej niż przeciętny mag z domu. Nie pojawiło się więcej pytań. Toteż Osen poprosił mistrza Javena i mistrzynię Talię o opuszczenie sali. Kiedy wyszli, mistrz Telano westchnął. To komedia, powiedział. Ona wypełniła tylko obowiązek każdego uzdrowiciela. Nie powinno się jej za to karać. Nie wzięła zapłaty, dodał Garel. A zatem nie wzbogaciła się na tym. Nie widzę tu nic zasługującego na naganę. Przepis zabrania udziału w działalności przestępczej, a nie tylko czerpania z niej zysków, zauważyła Winara. Ale zgadzam się. Przeniesienie skrzyni trudno uznać za udział w przestępstwie. A jednak powinniśmy zniechęcać magów od zadawania się z takimi ludźmi, powiedział mistrz Peakin. Co, jak niedawno ustaliliśmy, jest zbyt trudne do wyegzekwowania i zdecydowanie niesprawiedliwe dla części członków gildii, przypomniał mu Garel. Czy ona wyraźnie złamała przepis? Spytał Osen. Nikt z magów nie odpowiedział. Kilku pokręciło głowami. Czy ktoś uważa, że należy ją ukarać? To pytanie spotkało się z taką samą odpowiedzią. Osen potaknął. Skoro w takim razie nikt nie wnosi sprzeciwu, ogłoszę, że nie złamała przepisu. Powiadomię również wszystkich, że mistrz Javen postąpił właściwie, informując o tym, co usłyszał, i oznajmię, że testowanie nowego przepisu jest pożądane i należy do niego zachęcać. Nie chcemy, żeby ktokolwiek uznał dzisiejszy werdykt za sygnał, iż na wyświadczanie przysług podejrzanym osobnikom zawsze będzie się patrzeć przez palce. Myślisz, że mistrzyni Talie zgodzi się zdradzić tożsamość tego człowieka i opowiedzieć o jego działalności gwardii? Spytał Roten, spoglądając za siebie na mistrzynię Winarę. Podejrzewam, że niechętnie, odparła Winara. Jeśli on był zdolny przekonać ją do udania się z nim do tego magazynu, to może również być w stanie wpłynąć na nią, żeby nie mówiła nic przeciwko niemu. Zapytam ją, ale tylko jeśli gwardia będzie potrzebowała pomocy. Jeśli ona się zgodzi i zapadnie wyrok, to powinno zniechęcić przestępców do korzystania z usług magów, powiedział Osen. Wezwał młodą uzdrowicielkę i poinformował ją o podjętej decyzji. Na twarzy kobiety odmalowała się ulga. I chyba lekka irytacja, że musiała przez to przechodzić, zauważyła Sonea. Osen oznajmił, że zgromadzenie się zakończyło i starszyzna zaczęła opuszczać salę. Kiedy Sonea zeszła na dół, zobaczyła czekającego na nią Rotena. I co sądzisz? Mruknął. Myślę, że nowy przepis nie będzie skutecznie powstrzymywał magów i przestępców od wzajemnych kontaktów, odparła. Niemniej dawniej sprawa kogoś o jej pozycji nie zostałaby w ogóle poruszona, nawet gdyby zrobił coś wyraźnie niedobrego. Nie, Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie rozróżnienia wróciły, kiedy magowie zdadzą sobie sprawę z ograniczeń nowego przepisu. Nie będę przekonana, że stanowi on zmianę na lepsze, dopóki nie zmniejszy się nękanie magów pochodzących z nizin społecznych. Myślisz, że ona by pomogła temu rannemu, gdyby nie chciała przypodobać się jakoś człowiekowi, który ją o to poprosił? Sonea zastanowiła się nad tym pytaniem. Tak, ale pewnie z lekką wzgardą. Zaśmiał się. No więc to już jest jakaś poprawa w stosunku do przeszłości. Dzięki twoim lecznicom nikt już nie uważa, że należy odmawiać uzdrawiania z tego powodu, że pacjenta na to nie stać. Spojrzała na niego ze zdumieniem. Aż tak się pozmieniało? Ale Winara chyba nie przestała brać zapłaty od pacjentów, którzy zgłaszają się do domu uzdrowicieli. Nie, uśmiechnął się. Chodzi raczej o zmianę nastawienia. Teraz zlekceważenie kogoś napotkanego przypadkiem, kto jest w potrzebie, uznane zostało za niegodne uzdrowiciela. Oczywiście chodzi o ludzi rannych czy umierających, nie o kogoś z kacem lub lekkim kaszlem. Tak jakby ideałem, do którego dążą obecnie uzdrowiciele, był człowiek przypominający inteligencją Winarę, a współczuciem ciebie. Spojrzała na niego z niedowierzaniem i konsternacją. Roześmiał się. Chciałbym zakończyć życie, wiedząc, że zmieniłem świat na lepsze, ale pomimo wszystkich wysiłków chyba mi się to nie uda. A kiedy widzę, jak tobie z tym źle, zastanawiam się, czy powinienem czuć za to wdzięczność. Ależ zmieniłeś świat na lepsze, Rotenie, zaprotestowała. Bez ciebie nigdy nie zostałabym magiem. I co to za gadanie o końcu życia? Miną jeszcze lata, dziesiątki lat, zanim przyjdzie ci projektować nagrobek, który przyćmiłby wszystkie inne. Skrzywił się. Wystarczy mi całkiem zwyczajny. To dobrze, bo do tego czasu w całych krainach sprzymierzonych złoto będzie można znaleźć już tylko na nagrobkach innych magów. No, dość tych rozmów o śmierci. Regin z pewnością krąży już pod moimi drzwiami, zżerany ciekawością, co też postanowiliśmy. A ja chcę mieć rozmowę z nim za sobą, żeby się jeszcze przespać przed nocnym dyżurem. Po obu stronach powozu Ahatiego jechało teraz codziennie 9 mężczyzn. 4 sahakańskich magów, ich niewolnicy źródła i jeden człowiek o szarej skórze, pochodzący z zamieszkujących północ plemion Duna, którego wynajęto jako tropiciela. Danel boleśnie zdawał sobie sprawę, że ci potężni ludzie opuścili swoje wygodne domy i dołączyli do poszukiwań, odbywających się w imię założenia, że Lorkin i Tywara skierowali się ku górom i że zdrajcy nadal będą pomagać odnaleźć tę parę. Jeśli się mylili, będzie to co najmniej kłopotliwe. Jeśli 4 magowie żywili wątpliwości co do rozumowania Danyla, to dobrze to ukrywali. Przedyskutowali z Ahatim plany, uwzględniając w nim Danyla, ale dali mu wyraźnie do zrozumienia, że nie jest dowódcą. Uznał, że najlepiej będzie się z tym pogodzić, pytać ich o radę w każdej sprawie i postępować wedle ich planów, ale cały czas podkreślać, że jest zdecydowany odnaleźć swojego asystenta i nie da sobie tego łatwo wyperswadować. Jeden z nich zapytał tropiciela imieniem Unch, czy uważa, że Lorkin i Tywara udali się w kierunku kryjówki zdrajców. Człowiek ten pokiwał głową i wskazał na góry. Duna rzadko się odzywał, a jeśli już, to używał jak najmniejszej liczby słów, żeby wyrazić swoje myśli. Nosił jedynie płócienną, przepasaną tunikę, a do pasa miał przyczepione sznurkowe sakiewki, dziwaczne rzeźby i niewielki nóż w drewnianej pochwie. Nocą sypiał pod gołym niebem, a mimo że przyjmował jedzenie, które przynosili mu niewolnicy, nigdy się do nich nie odzywał, ani też nie wydawał im rozkazów. Ciekawe, czy wszyscy z jego plemienia zachowują się tak samo. O czym tak myślisz? Danyl zamrugał i podniósł wzrok na Ahatiego. Sahakanin spoglądał na niego ze swojego miejsca w powozie. O Unchu. On ma tak mało przedmiotów i tak niewiele mu potrzeba. A jednak nie zachowuje się jak biedak czy żebrak. On się zachowuje z godnością. Duna żyją w ten sposób od 1000 lat, powiedział mu Ahati. Są nomadami, wiecznie w ruchu. Myślę, że można się nauczyć posiadać tylko to, co jest najbardziej potrzebne, jeśli musi się to zawsze przy sobie nosić. Dlaczego tyle podróżują? Ich tereny nieustannie się zmieniają. Otwierają się szczeliny, z których wydobywają się trujące opary. Stopiona lawa z wulkanów zalewa ziemię, na którą spada gorący popiół. Co kilkaset lat Sahakanie usiłowali podporządkować sobie te obszary. Albo siłą, albo przez zakładanie miast i branie ziemi w posiadanie poprzez osadnictwo. W pierwszym wypadku Duna znikali w niebezpiecznym cieniu wulkanów. W drugim po prostu handlowali z osadnikami i czekali. Wkrótce okazywało się, że zboże nie chce tam dobrze rosnąć, a zwierzęta umierają, więc za każdym razem Sahakanie porzucali swoje wioski i wracali do ojczyzny. Duna zaś powracali do swoich odwiecznych obyczajów i... Ahati urwał, kiedy powóz skręcił i wyjrzał przez okno. Wygląda na to, że jesteśmy na miejscu. Minęli niski biały mur, a następnie bramę. Kiedy powóz zatrzymał się, niewolnik Ahatiego otwarł drzwiczki. Danyl wysiadł za swoim towarzyszem i rozejrzał się po dziedzińcu posiadłości, na którym leżeli twarzami w piachu niewolnicy. Pozostali magowie, ich niewolnicy i tropiciel Duna zsiedli z koni, a Ahati wystąpił naprzód, żeby porozmawiać z nadzorcą niewolników. Zastanawiam się, ilu z tych niewolników to zdrajcy? Pomyślał Danyl. W każdym majątku, w którym się zatrzymywali, magowie czytali myśli niewolników za zgodą ich właścicieli. Wielu było przekonanych, że część wiejskich posiadłości zarządzanych przez niewolników, a także kilka zarządzanych przez Ashakich, było w istocie pod kontrolą zdrajców. Część z nich zaś stanowiła tajne placówki, w których szkolono szpiegów. Posiadłość, do której właśnie przyjechali, była zarządzana przez Ashakiego. Pomocnicy Danyla uznali, że jest ona najbezpieczniejsza w okolicy dla przeprowadzenia śledztwa. Mimo to sama myśl, że mogli się znaleźć w miejscu, w którym rządzili zdrajcy, napawała Danyla dreszczem ekscytacji i strachu. Skoro wszyscy niewolnicy byli zdrajcami, czy oznaczało to też, że byli magami? Jeśli tak, to liczbą przewyższali gości. Gdyby jednak nawet wszyscy byli szpiegami i czarnymi magami, musieliby mieć bardzo poważny powód, żeby zaatakować grupkę Ashakich. Groźba nieuchronnego odwetu zmusiłaby ich do rezygnacji z kontroli nad posiadłością. Nadzorca niewolników zaprowadził ich do pokoju pana. Ashaki właściciel, starszy kulawy człowiek, powitał ich ciepło. Kiedy wyjaśnili, po co przybywają i że muszą odczytać myśli jego niewolników, przystał na to z niechęcią. Wśród moich niewolników zapewne są zdrajcy, przyznał, zważywszy, jak blisko gór jesteśmy. Ale wygląda na to, że umieją to ukrywać. Wzruszył ramionami, dając do zrozumienia, że zrezygnował z prób ich wykrycia. W ciągu godziny zostali sprawdzeni wszyscy niewolnicy, z wyjątkiem pracujących na polach. Goście Ashaki wrócili do pokoi gościnnych, gdzie rozłożyli się na poduszkach i przedyskutowali wszystko, czego się dowiedzieli, odesławszy uprzednio wyznaczonych do posługiwania im niewolników. Poprzedniej nocy była tu niewolnica z sąsiedniego majątku, powiedział jeden z Ashakich. Zażądała żywności dla czwórki ludzi. Inny potaknął. Jeden z niewolników pracujących na polu widział samotną kobietę, która przyszła tu i odeszła. Zabrała jedzenie na wóz z paszą. Wczoraj słyszeliśmy o tym wozie, powiedział Ahati. Czy to ten sam? Czy wozom rzadko zdarza się tędy jeździć? Nie jest niczym niezwykłym, że zamożniejsze majątki sprzedają pasze tym mniej żyznym u stóp gór. Oni są na wozie, oznajmił nowy głos. Wszyscy podnieśli wzrok na stojącego w drzwiach Uncha. Danyl uznał, że Duna wyglądał dziwnie we wnętrzu budynku. Jak roślina, która z pewnością umrze bez światła słonecznego. Niewolnik mi powiedział. Dodał Duna, po czym odwrócił się i odmaszerował. Ashaki wymienili zamyślone spojrzenia. Danyl zauważył, że żaden z nich nie podał w wątpliwość słów tropiciela. Czemu on miałby kłamać? Płacimy mu za odnalezienie Lorkina i Tywary. Ahati zwrócił się do Danyla. Miałeś rację, ambasadorze. Zdrajcy chcą, żebyśmy ich odnaleźli i wreszcie dali nam wskazówkę.